Proszę, właściwie spędzimy całe też popołudnie, później po nabożeństwie. Moi drodzy, ale taka mam myśl pewną, która zrodziła się w czasie uwielbienia. Wiecie, kiedy gromadzimy się jako Kościół, to na początku, zanim zabrzmi pierwsza pieśń, jest tak sobie. Ale potem z pieśni na pieśń czuć, jak Boża obecność wypełnia serca, zmiękcza je, Duch Święty mówi do nas. I to jest cudowne, i to kocham w Kościele, że gromadzimy się razem, ludzie znani, bądź mniej znani, bardziej lub mniej w relacjach, ale kiedy przychodzi Boża obecność, nagle serca miękną i Duch Święty zaczął do nas mówić. To jest cudowne. Jak nie wiesz, o czym mówię, to upewnij się, czy żyjesz duchowo. Wiesz, to jest ważne. Bo czasami jest tak, że człowiek stoi w Kościele i dziwi się, czemu ktoś przeżywa, ten płacze, tamten sam się częsie, coś. Różne takie dziwne zjawiska się pojawiają i mówisz, o co chodzi. To mam dobrą radę. Upewnij się, czy żyjesz. Wiecie, że martwego nic nie rusza. Jak człowiek jest martwy i mu dasz najlepsze jedzenie, które lubi za życia, możesz go tym obłożyć, żaden zapach go nie ruszy, ponieważ jest martwy. I tak samo z naszym duchowym życiem. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, o co biega, Jezus mówi, nawróć się, oddaj mi swoje serce, ja dam ci nowe życie i zaczniesz odczuwać. Amen. To tak tytułem wstępu. Podczas tej usługi chciałbym się podzielić swoim świadectwem. Ono już jest dosyć dojrzałe, ma 25 lat i powiem wam, ma coś w sobie z wina. Wino im starsze, tym mocniejsze. I świadectwo ma to do siebie, że im dłuższe, im trwalsze, im starsze, tym lepsze. Tym bardziej przekonuje mnie o tym, że osoba, która podjęła decyzję, aby być za Jezusem, zrobiła to zupełnie świadoma. I chcę wam powiedzieć, że ostatnie 25 lat w moim życiu to są właściwie najlepsze lata w moim życiu. Także jestem Bogu wdzięczny, że wyrwał mnie z pewnego systemu, dał mi nowe życie. I takim fragmentem chciałbym rozpocząć z Bożego Słowa. Jest to w pierwszym liście Pawła do Koryntian, gdzieś w 15 rozdziale, 10 werset i właściwie pół tego wersetu. Ale z łaski Boga jestem tym, kim albo czym jestem.
Amen.
Z łaski Boga jestem tym, kim jestem. I moi drodzy, bardzo ważne jest to, żebyśmy w naszym życiu mieli taką optykę, takie patrzenie. Nie jest ważne, kim byłeś. Nie jest ważne, gdzie Bóg cię znalazł, skąd cię wyciągnął. Ważne jest to, kim jesteś. Bardzo często naszą tożsamość chrześcijańską w jakiś sposób definiuje przeszłość. Ja wam chcę powiedzieć, że mojej tożsamości nie definiuje przeszłość. Prawda, zdarzyło się, że byłem kiedyś księdzem. Dawno, dawno temu. To było naprawdę dawno temu. Prawie 30 lat. A więc niektórych z was jeszcze w ogóle na świecie nie było. Nie wiedzieliście, że piękny jest świat. A więc ważne jest, o kim jestem. Z łaski Boga jestem Bożym dzieckiem. Z łaski Boga jestem zbawiony. Z łaski Boga należę do rodziny Chrystusa Jezusa. Jestem Jego dzieckiem. To jest cudowna, to jest najważniejsza rzecz. Jako człowiek może mieć to, że wie, kim jest. Zwróćcie uwagę, że to jest jakby nasz sposób określania się. Ja jeżdżę czasami po różnych zborach z tym świadectwem i czasami sobie myślę, 25 lat, kogo to obchodzi, co się wydarzyło ćwierć wieku temu? Ale dzisiaj sobie tak uświadomiłem, że czasami takie świadectwo ma sens, ponieważ pokazuje pewną trwałość, pewną jakby konsekwencję zakochania się w Jezusie. I o czym się będę mówił w czasie tego świadectwa, to właśnie takiego mojego osobistego odkrywania Boga, szukania bliskiej relacji z Nim. Chcę od razu powiedzieć, że nie zamieniłem Kościoła na Kościół, ale zamieniłem religię na relację z Chrystusem. Kościół, może teraz kogoś tu ugodzi, może pastora, w tym momencie był swoją drugorzędną, chociaż równie ważną on jest, ponieważ kiedy jesteśmy zbawionymi ludźmi, Jezus włącza nas w swój Kościół, jesteśmy Jego częścią, częścią Jego ciała. To jest bardzo ważna rzecz. Ale bardzo często jest tak, że ludzie swoją tożsamość budują na denominacji. Jestem katolikiem, jestem protestantem, luteraninem, adwentystą, grzesiątkowcem. Ja jestem Bożym dzieckiem, służącym Bogu w kościele grzesiątkowym. Taka jest moja tożsamość. Jestem nowonarodzonym człowiekiem, poprzednim Duchem Świętym. Jezus jest moim Panem, należy do Niego. A że jestem teraz w tej denominacji, tak się po prostu złożyło. Dzięki Bogu i mogę służyć w tym kościele. I przy okazji przywożę Wam serdeczne pozdrowienia z kościoła ze Świdnicy. Kościół nazywa się Świdnica dla Jezusa. Właściwie oni są już pod koniec nabożeństwa, ale już chyba skończyli. Bo my startujemy o 10:00. Małe miasteczko, wiecie, także łatwo dojechać jest. Także mamy na 10:00 nabożeństwa. I w tamtym tygodniu zobligowałem wszystkich moich braci i siostry do modlitwy. O ten dzisiejszy czas, o Was, o to nabożeństwo. Także wiem, że na pewno się modlili i dlatego też jestem spokojny, że dzisiejszy czas będzie naprawdę takim Bożym dotknięciem naszych serc. I chciałbym na początku, żebyśmy się krótko proszę pomodlili, żeby Duch Święty dzisiaj otworzył nasze serca, żebyśmy poza tą taką warstwą informacji, świadectwa, otwarli się na Ducha Świętego. Wiecie, bo kiedy On nas nie przekona, to próżne nasze gadanie. Ono nie ma sensu. Ale kiedy powiesz do Boga, Boże, mów do mnie, pokaż mi coś, to ja wierzę, że coś się może zmienić w Twoim sercu. Na te same rzeczy możesz popatrzeć po prostu później inaczej, z nowym jakby spojrzeniem do mnie Duchu. Drogi Jezu, tak teraz proszę Cię o to, abyś dotykał naszych serc. Panie, daj nam otwarte serca. Duchu Święty, mów do nas dzisiaj. My wierzymy, że Ty jesteś Bogiem, który przemawia do każdego z nas, indywidualnie i ze sobą. Dlatego, Ojcze, ja modlę się dzisiaj, abyś ożywił to całe słowo, które będzie głoszone i teraz, i później. Aby ono dotykało naszych serc. Aby przynosiło objawienie, aby przynosiło życie. Panie, też tak naprawdę Twoją wolą jest to, że Ty chcesz, abyśmy mieli życie, abyśmy żyli, abyśmy, Panie, byli z Tobą. Dlatego, Ojcze, modlę się teraz o to w imieniu Jezusa, abyś dotykał każdego serca na tym miejscu, Panie. Abyś do nas mówił, abyś dotykał nas. Halleluja. Uwielbiamy Cię, Panie. Halleluja. Moi drodzy, ta historia mojego życia tak mocno się wiąże z Pismem Świętym, z Bogiem. Właściwie chciałbym, żeby nasza główna uwaga była skupiona na Bożym Słowie. Na Bogu. Na tym, który powołuje człowieka. Tak jak tutaj Paweł napisał, z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Ja od 18 lat jestem pastorem zboru w Świdnicy. Mam żonę, troje dzieci. Jesteśmy w małżeństwie 24 lata. Nasz syn ma 21, najstarszy. Córka ma 18 i najmłodszy ma 9. Także mamy taką trójkę dzieciaków. Szybko przeskoczę tutaj kilka slajdów. Który to guzik? Do tego wrócimy jeszcze. To jest nasza rodzinka. Zdjęcie jest nieaktualne sprzed 2 lat. Właściwie mam nadzieję, że się dużo nie zmieniłem. Natomiast dzieci się już troszeczkę bardziej zmieniły. I od 2001 roku w Świdnicy dzięki Bogu możemy działać. Jest to o tyle coś przyłączyłem sobie. Okej, dobra. Jest to o tyle dla mnie ważne, że to jest moje miasto rodzinne. Tam się wychowałem od najmłodszych lat i tam po prostu mogę Bogu służyć w kościele, który mijałem kiedyś jeszcze będąc w podstawówce, uważałem za siedzibę zła. Nie wiadomo kogo, kto tam się gromadzi. I tak sobie myślałem zawsze, co tam jest w środku, co tam są za ludzie, jacyś dziwni ludzie. No i potem zdarzyło się tak, że mieszkam w środku, bo akurat mieszkam w kościele, w samym budynku i już tak mnie to nie dziwi, kto tam jeszcze to wie. Moi kochani, pytanie pierwsze. To są dwa zdjęcia z pierwszego roku kapłaństwa, kiedy byłem wyświęcony. Miałem takich trochę więcej włosów na głowie. No. I byłem dużo młodszy. Czasami mi nie wierzą, że byłem księdzem. Dlatego mam te dwa zdjęcia, żeby ewentualnie ktoś dostrzegł jakieś tam podobieństwo do tych dwóch postaci tamtej i tej dzisiaj. Ale to jestem ja. No i pytanie, dlaczego w ogóle zostałem księdzem? Moi drodzy, ja wywodzę się z rodziny katolickiej, tradycyjnie katolickiej. Tam jest takie, która po prostu Kościół odwiedza wtedy, kiedy trzeba. Każdy wie, kiedy trzeba Kościół odwiedzić. Dwa razy w roku. To jest Boże Narodzenie, Wielkanoc. Wtedy się chodzi. Moi rodzice, czy mówię nasi, mam wśród dwóch młodszych braci, moi rodzice to byli ludzie, którzy wiedzieli, że trzeba do kościoła chodzić i dzieci muszą chodzić. Oni niekoniecznie. Oni po prostu nas wysyłali do kościoła. Po pewnym czasie żeśmy się zorientowali, że to jest całkiem fajna rzecz, dlatego że mieliśmy pieniążki na tasę. No i szliśmy do kościoła przez drzwi. Aha, ten ksiądz miał, już wiedzieli co. Wiadomo, okazanie są wszystkie takie same, o Bogu i o miłości. Jak zawsze powiedziałem, o czym było? O Bogu i o miłości. Wystarczyło to moim rodzicom. To były czasy, kiedy nie było internetu, nie było takich rzeczy, które mogły cokolwiek tam zdradzić czy coś. Po prostu, no, a kasa z tacy szła na lody. I to była fajna zawsze niedziela. I w ten sposób żeśmy sobie jakoś ten czas spędzali. I prowadziłem takie, no, niepogłębione, tradycyjne życie do piątej klasy, do technikum. Kiedy byłem w technikum, dlatego że wtedy właśnie był po raz pierwszy taki przełom bardzo ważny w moim życiu. Miałem wtedy 19 lat i w tamtych czasach odległych, wy w to nie uwierzycie, dzieci, chodziło się do szkoły w soboty. Każdą sobotę musieli do szkoły chodzić. Czy ty to rozumiesz? W sobotę do szkoły? A myśmy normalnie chodzili. I pewnej soboty właśnie okazało się, że jeden z naszych kolegów, taki dosyć bliski kolega, do szkoły nie przyszedł. Okazało się potem, że w nocy miał jakiś dziwny, nie wiem, atak, coś się wydarzyło. Zabrali go do szpitala górniczego do Wałbrzycha i po tygodniu okazało się, że zmarł. Jakaś niewidomość organizmu, nerek, nie pamiętam, co to już było, ale pamiętam, że to był naprawdę dla nas wszystkich ogromny wstrząs i szok. Na drugi raz dajcie mi szuszkawkę, wtedy będzie wygodniej wkładać i wciągać, bo tak muszę celować. To był dla nas bardzo ogromny wstrząs. Dlatego, że nie wiem jak jest dzisiaj, ale wtedy ja w wieku 19 lat w ogóle nie myślałem o śmierci. Jak się jest młodym człowiekiem, to nie myślisz o takich rzeczach. Myślisz wtedy sobie, że to jest problem taki, co są starzy, co mają już 50 lat. No, albo 60. Cudem, że mają 70, już w ogóle to. To było gdzieś z takich kategorii. Jak dzisiaj oczywiście mając troszkę, mam 50 plus, to uważam, że to jest problem, tych są około setki. Plecy się przesuwa do góry. W każdym razie to był wielki wstrząs. I wtedy po raz pierwszy zacząłem w ogóle myśleć nad sensem życia. Po co ja żyję? Jaki cel mojego życia jest? I tak się złożyło, że do moich rąk wpadła książeczka wydana przez zakonników Marianów z Lichenia. I napisałem list do Lichenia i odpisał mi ksiądz Makulski. Do tamtego tygodnia nie wiedziałem o jego podwójnym życiu. Wtedy się wydawał, że jakiś całkiem miły zakonnik. I tam był taki kontakt, kiedy chwyciłem kontakt w ogóle z zakonem, tam zacząłem na takie rekolekcje jeździć. Ale kiedy przechodził czas matury i decyzję, co dalej zrobić, podjąłem decyzję, że wstąpię do seminarium we Wrocławiu i tam będę takim zwykłym księdzem, nie zakonnikiem tam świeckim. I tam spędziłem kolejne 6 lat swojego życia, z czego pierwsze 4 były takie bardzo dla mnie trudne, dlatego że moim ważnym problemem wtedy było to, żeby mieć przekonanie i pewność, że Bóg chce, żebym był księdzem. Nie byłem pewny, czy ja się sam powołałem, to była moja decyzja, czy to była decyzja, jakby, czy to była Boża wola, mówiąc tak bardziej górnolotnie. Było to ważne, dlatego że chciałem, tak jak napisałem w podaniu, służyć Bogu i ludziom. Tak szlachetnie brzmiało, dobrze brzmiało i przekroczyłem progi seminarium w Wrocławiu. Nie wiedziałem wtedy jednej rzeczy. Nie wiedziałem tego, że kiedy zamknę drzwi za sobą, olbrzymie drzwi takiej furty myślowej, to właściwie za tym zatrzaśnięciem od razu dla mojej rodziny, przyjaciół, jestem już księdzem. Mimo, że jeszcze było 6 lat przede mną nauki, w ogóle to były początki, w ich myśleniu, w ich mentalności, ja już byłem księdzem. A więc kiedy przyjeżdżałem na jakieś wakacje, na jakieś ferie, czułem się naprawdę wyjątkowo. Dlatego, że ksiądz. wprawdzie kleryk jeszcze jakiś czas, ale już tak, taka duma we mnie rosła i świadomość tego, że jestem wybrany. Po drugie, w ciągu tych 6 lat studiów wielokrotnie były takie specjalne spotkania, rekolekcje dla nas, gdzie po prostu byliśmy w ten sposób kształtowani, że jesteśmy wybrani z milionów, właściwie z miliardów ludzi. Nie byle co być księdzem. Czytamy różne takie historyjki różnych świętych i na przykład takiego jednego świętego, który stwierdził, że gdyby na drodze swojej spotkał anioła i księdza, to wiecie, przed kim by klęknął? Przed księdzem. Tak, dlatego, że ksiądz ma tą władzę i zamienia opłatek w Pana Jezusa, a anioł nie. A więc w taki sposób byliśmy budowani, przekonani o swojej wyjątkowości, mądrości i tak naprawdę człowiek kończy seminarium i taki po prostu ma takie naprawdę bardzo wysokie mniemanie o sobie, ma mocną tożsamość. Ale krótko mówiąc, pierwsze 4 lata były takie dla mnie trudne, ponieważ dużo się modliłem i prosiłem Boga o taką jakąś wskazówkę, czy ja mam być tym księdzem. Miałem takie różne wahania i tak dalej, różne okresy. Chciałem takiego właśnie potwierdzenia. I na 4 roku już byłem tym wszystkim zmęczony i podjąłem decyzję, że odejdę z seminarium. Miałem się spotkać na drugi dzień z rektorem i decyzję swoją mu przedstawić. Już nawet się zapowiedziałem, że go odwiedzę. Ale wtedy wieczorem byłem jeszcze w kaplicy, modliłem się i powiem wam, że kiedy wychodziłem z kaplicy, nagle taka myśl mi w głowie zabrzmiała. To nie był głos Boga, ale to była taka wyraźna myśl, wierzę i patrząc przez historię swojego życia, to był Duch Święty. Czasami, kiedy to mówię w kościołach ewangelicznych czy charyzmatycznych, ludzie się dziwią, no jak to Bóg powiedział tobie w kaplicy? No, Bóg mówi wszędzie. No, czy wiecie o tym? To nie musi być specjalne miejsce, żeby... Ale wtedy byłem tam, w kaplicy i wtedy właśnie taka myśl przyszła. Zobacz Księgę Izajasza 41:8. To był czas, kiedy Biblia dla mnie była po prostu księgą, o której żeśmy się uczyli, którą żeśmy studiowali, ale nie była jeszcze taką księgą żywą. I tak sobie myślę, co tam może być w tym miejscu napisane. I pamiętajcie, jest to odpowiedź po 4 latach modlitwy. A więc to było coś, czym ja żyłem. I tutaj 41:8 czytamy takie słowo, do 10 właśnie ten fragment. Lecz ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela, do którego powróciłem na krańce ziemi i z najdalszych zakątków powołałem do ciebie. Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie zwróciłem tobą. I gdybyś jako osoba wierząca taki fragment odczytał, to wziąłbyś go bardzo osobiście do siebie. Zgadza się? Modlimy się nieraz o Boże Słowo, prowadzenie, Bóg do nas mówi. Tak na marginesie, jeżeli chcesz słyszeć, co Bóg mówi do siebie, zacznij czytać Jego Słowo. Tak, żebyście wiedzieli po prostu. To jest Boże Słowo. A jak chcesz, żeby do siebie mówił głośno, to czytaj na głos. Tu usłyszysz. Czasami jest tak, żeby charyzmatycy, zielosiątkowcy, nie wiem, jak jest u was, oczekujemy anioła z nieba, żeby wam potwierdził tak naprawdę. Panie, tak przekonaj mnie jeszcze raz. Wystarczy wziąć to. To się nie zmieniło. To jest trwałe i to jest Boże Słowo. I cały czas jest żywe, skuteczne, dotykające serca. I zachęcam, żebyście czytali Boże Słowo. Ja wiem, że to się wydaje oczywiste, że tak jest, ale tak nie jest. Czasami okazuje się, że chrześcijanie ewangeliczni, mimo że to się mówi, śpią z Biblią pod poduszką, to też mają z tym nieraz problemy. Dobrze jest sobie taki właśnie nawyk wyrobić. I wtedy, czytając ten fragment, byłem bardzo dotknięty. Tak dotknięty, że właściwie całą noc nie mogłem spać, ponieważ miałem od kogo odpowiedź. Jestem we właściwym miejscu. Dlatego zawsze to mówię i dopóki będę mógł to mówić, to będę mówił. Byłem księdzem z powołania, z przekonania, że to jest Boża wola. Tylko widzicie, Boża wola jest zawarta w całym Piśmie Świętym. Ale o tym się dopiero dowiedziałem trochę później. W każdym razie miałem takie od Boga potwierdzenie i tak jak pierwsze 4 lata seminarium bardzo mi się ciągnęły, dłużyły, tak następne 2 tak minęły. Nie wiadomo kiedy. Zresztą 20 lat też tak minęły. Nie wiem, czy mam też tak szybko czasu. Dokładnie. Szanowni, wiecie, o czym mówię. Nie jestem sam. Ty się urodziłeś jeszcze, ale powiem ci, że tak kiedyś to zrozumiesz, że to tak szybko mija. I miałem Bożą odpowiedź. I w związku z tym zostałem wyświęcony na księdza w katedrze wrocławskiej. No i potem wydelegowano mnie do pierwszej placówki. I jak się okazało, potem jedynej. Natomiast bardzo ważną rzeczą, która była w moim sercu od początku, to właśnie to, żeby doświadczać tego Boga, który mówi Pismo Święte. Żywego Boga. I myślałem, że w seminarium takie coś doświadczę. Poza tym jednym wyjątkiem, kiedy Bóg do mnie przemówił, czy Duch Święty przemówił w ten sposób przez swoje słowo, to tak naprawdę to, czego nas nauczano, to teologii, liturgii, odprawiania mszy i tak dalej, takie wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby wykonywać tą posługę. Nie chcę powiedzieć zawód, ale gdzieś brakowało tego takiego doświadczenia żywego Boga. Chciałem go po prostu doświadczać, ale na początku wszystko się wydawało ok, z tym, że właściwie po półtora roku mojego bycia księdzem zorientowałem się, że tak naprawdę to, co osiągnąłem, ten swój szczyt, jakim jest bycie kapłanem, przestało mnie już satysfakcjonować. Po prostu w środku czułem jakąś pustkę. Robiłem same święte czynności. Wszystko tam jest święte, co się robi. I to mi w ogóle nie dawało satysfakcji żadnej. Wiesz, wchodzisz na szczyt, spinasz się, a tam nic nie ma. Jesteś tylko troszeczkę wyżej. I to była taka frustracja, która mnie narastała bardzo mocno. Tym bardziej, że zostałem takim wydelegowany do bycia opiekunem odnowy w Duchu Świętym. I tam spotkałem się z ludźmi, którzy przeżywali Boga. Którzy mówili o Nowonarodzeniu, o darach duchowych. Widziałem uzdrowienia, może szeresa uzdrowień z tej grupy. I były takie to momenty, które mnie bardzo frustrowały, ponieważ ja byłem zawodowym duchownym. I ja takich rzeczy nie robiłem. I ja ich nie doświadczałem. A tu zwykli tacy świeccy ludzie, bo to trzeba też wiedzieć, że duchowni są przynajmniej w swoich oczach stopień wyżej i zawsze wszystko wiedzą lepiej. I czasami jako młody, 26-letni człowiek, siedząc w konfesjonale, słuchając spowiedzi jakiejś starowinki, mówiłem: oj, córko, córko, ja ci powiem, jak to jest. A co ksiądz wie? Ja nie wiem, ale Kościół ma 2000 lat, wie. A więc ja z mądrości Kościoła usługiwałem. Dzisiaj na to patrzę zupełnie inaczej. W każdym bądź razie była taka we mnie frustracja. Do tego też doszły takie rzeczy jak grzechy. Księża grzeszło, teraz już nie muszę przekonywać, ale kiedy wychodziłem z kościoła katolickiego ćwierć wieku temu, to ludzie byli w szoku. No jak? To jest niemożliwe. No jak ksiądz? Zgrzeszył? Zakonnica? Dzisiaj żyjemy w zupełnie innym świecie. Jestem bardzo poruszony, dotknięty wręcz, zgruzgotany tym filmem na temat pedofilii w kościele. Masakra. Najgorsze jest to, że instytucja kryje z góry wszystko i to jest najgorsze. Wystarczyłoby tylko: przepraszamy, wybaczcie, byłoby inaczej. A tutaj jest taka obrona Westerplatte do końca. Zginiemy, ale nie przyznamy się. I gada się jakieś takie dziwne rzeczy o grzechu pierworodnym, czy jakieś innym, że słabość i tak. Zwykłej przyzwoitości potrzeba. No ale nie ma się co dziwić, jeżeli od lat 50. w kościele jest instrukcja, która w takich sytuacjach nakazywała wszystkim stronom, sprawcom i ofiarom, milczenie pod przysięgą, spod karą ekskomuniki. No i to było. Przez tyle lat. Dopiero to zniósł Franciszek chyba papież. Nasz tego nie jest, mimo że jest święto ponoć. A więc zobaczcie, to było po prostu coś, co we mnie zaczęło narastać. Ale takim impulsem do szukania Bożego Słowa, Bożej woli, bo objawienia, była sytuacja, że moja odnowa, którą prowadziłem, miała wtedy 100 osób. Pewnego dnia zaprosiła nas liderzy i cała grupa zaprosiła nas na spotkanie do sali katechetycznej i my tam w trójkę poszliśmy z proboszczem jeszcze z takim drugim kolegą, nic nie wiedząc, co się będzie działo. Bogu ducha winni, jeszcze miałem takiego fajnego proboszcza, naprawdę bardzo miły człowiek. On miał takie duże okulary i to temu powiększały oczy. Miał takie wielkie oczy, ale w tym nie miał jeszcze większe. No, był zdziwiony tak jak i my. Otóż wzięli nas ci ludzie i zaczęli mówić, że Pismo Święte jest jedyną jakby drogą dla nich, fundamentem, a ja byłem tego liderem, to prowadziłem tę drogę. I tego nie wiedziałem, ale to już nic. I że tylko Pismo Święte, że tradycja nie, wzięli jakieś książki, coś tam czytali, później puścili jakieś proroctwo, tam jakiś człowiek prorokował, że Kamienna Góra szybko się nawróci, że to oni mają tą misję. I na końcu już, jak patrzę na proboszcza, to jego oczy coraz większe się robiły. Nasze też, bo dopiero docierało do nas, to się święci. To było ponad 100 osób, bo to było prawie 100 osób na tej salce. I w końcu lider, widząc, że my jacyś tacy niekumaci jesteśmy, w emocjach mówi, dlatego nie będziemy dłużej czcicielami pieczonego wafla. Wychodzimy z kościoła. I wtedy nam się klapki otworzyły. Zaskoczyliśmy, co się stało. I te 100 osób wstały i wyszło. Właściwie wyszło 97 czy 5, bo 5 zostało z nami. I to był naprawdę dla mnie strzał. Dlatego, że ja byłem do tej pory przekonany święcie, że Kościół katolicki, tak jak sam to głosi wielokrotnie, o tym dzisiaj będziemy jeszcze mówić, ma pełnię wszystkiego. I nie mogłem pojąć, jak to jest, kiedy ja mam pełnię, czy jestem tam, gdzie jest pełnia, ktoś odchodzi na bok i mówi, że odkrył prawdę i że tam jest ta pełnia. To się w ogóle nie mieściło mojej księżowskiej wtedy. Jak to jest możliwe? Były sygnały, które jakby trochę zlekceważyłem, dlatego że co jakiś czas przychodzili młodzi ludzie z pytaniami, proszę księdza, a gdzie w Biblii napisane jest i o czymś tam, nie? No to wtedy ja mówiłem, no w Biblii chyba tego nie ma, ale tradycja kościoła o tym mówi. Z tym, że w odpowiedzi było, ale jest ten argument z Biblii, nie z tradycji. No i to był taki moment, który popchnął mi też do tego, żeby czytać Pismo Święte i szukać takich argumentów na argumenty biblijne. No i wtedy, kiedy oni odeszli, to było takie topnięcie i ta odnowa zaczęła się potem jakby odradzać. Przyszli nowi ludzie, ale we mnie coś się zmieniło. Ja potrzebowałem po prostu odpowiedzi na pewne pytania, które oni mi zadawali, które były dla mnie ważne, jako dla duchownego, jako dla księdza katolickiego. Na szczęście, czy na nieszczęście, nie wiem, jak to powiedzieć, w tym czasie, kiedy jeszcze byłem katechetą w szkole, przyjęto tam do szkoły pastora dziesiątkowego, który miał gdzieś tam geografii i historii. I pamiętam rozmowę z moim dyrektorem, który mówi, o, proszę księdza, ale super teraz będzie, przyjąłem do pracy pastora ze zboru i będziemy słuchać waszych dyskusji, jak się budzicie w tym. I mówię, o, to sobie myślałem, nie dam mu tej satysfakcji, pójdę się z nim zapoznać. Poszedłem do tego pastora, przypytałem się i w ten sposób rozpoczęła się nasza jakby znajomość, która potem przerodziła się w przyjaźń, ale na tym etapie była to znajomość i kiedy mieliśmy takie sytuacje, kiedy on coś pytał, kiedy ja coś mówiłem i to, co było ważne i czego też się potem trzymam sam w swoim życiu, moim zadaniem nie jest was przekonywać do czegokolwiek. Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja daję świadectwo. A co z tym zrobisz? Twoja sprawa. Wiesz, możesz mnie lubić, możesz, nie wiem, tam pluć na mnie, to mnie nie obchodzi. Ja po prostu złożyłem świadectwo. Duch Święty cię będzie przekonywał i albo się dasz przekonać, albo nie. To będzie twoja decyzja, on szanuje naszą wolność, ale oczywiście wszystkiego tego skutkami. I on właśnie nigdy mnie nie przekonał, a ksiądz źle mówi, a ksiądz... To, co on robił, to metodycznie za każdym razem, skoro tak ksiądz uważa, niech to ksiądz sprawdzi w Biblii. I ja szukałem tych pytań, tych odpowiedzi w Biblii. I to był taki moment, kiedy zacząłem właśnie do Pisma Świętego sięgać. I to był taki moment ważny dla mnie, ponieważ byłem w takim miejscu desperacji. Z jednej strony życie, zmaganie się z grzechem. Z drugiej strony rozpad tej odnowy. Z trzeciej strony potrzeba własnego tej zespołu, tej dziury, tej pustki w sercu. Mówię, muszę znaleźć coś, żeby po prostu osiągnąć pokój i szczęście w samym sobie, żeby mieć jakąś zgodność tego, co robię, z tym, co myślę, w tym, czym jestem. I zacząłem właśnie taką bliskoroczną podróż przez Pismo Święte, czytałem książki katolickie, protestanckie, porównywałem i powiem wam, że im dłużej trwał ten proces, tym szerzej mi się otwierały oczy. Tak jak mojemu proboszczowi, tylko że już on tego nie widział. Oczy mi się otwierały i dzień przełomu To był właśnie wrzesień 1994 rok. Było to niezwykłe doświadczenie. W którym to był później? Właśnie. Tak jak wiecie, ksiądz jest głównie po to święcony, żeby mszę odprawiać. I ja przed mszą wieczorną czytałem sobie już zwyczajowo fragment Bożego Słowa. Tym razem czytałem list do Hebrajczyków. I tego dnia doszedłem właśnie do tego miejsca. Hebrajczyków, 10 rozdział, 12-15. I to był moment, kiedy doświadczyłem czegoś, co mówi też ten list. Ten list mówi również o tym, że Boże Słowo jest jak miecz obosieczny, który przenika do rozdzielenia duszy i ducha. I czytałem właśnie ten fragment i czytam sobie 12 werset, który mówi tak. Lecz gdy On, czyli Jezus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł do prawicy Bożej. I w tym momencie zatrzymałem się, mówię, jak? Złożył raz na zawsze jedną ofiarę. Raz na zawsze jedno. Tak się czuję, jakbym ktoś przywalił młotkiem z głowy. Ja raz na zawsze jedno. A ja za 15 minut lecę do kościoła kolejną muszę odprawić, którą będę mówił, już to jest ta sama, co na krzyżu. O tym będziemy jeszcze później po południu. A więc to był dla mnie wstrząs, Michieńku. Że ja tego wcześniej nie widziałem, no nie widziałem. Dlatego chrześcijaństwo jest wiarą objawioną. Bóg nam objawia rzeczy. I nagle nie widzisz, i nagle widzisz. A jak już widzisz, to musisz coś z tym zrobić. I to zaczęło we mnie pracować bardzo mocno. Pamiętam, poszedłem do kościoła wtedy, do zakrystii. I tak sobie wziąłem mszał, taką grubą książkę, z której ksiądz mszę odprawia. I zacząłem sobie przyglądać te wszystkie takie modlitwy w czasie mszy. To na 100 modlitw do wyboru, 99, albo 98, czy pamiętam dokładnie, prosi, tam jest prośba do Boga, żeby uznał, że to jest ta sama ofiara, którą Jezus uczynił na krzyżu. Co więcej, katechizm mówi bardzo wyraźnie, że za każdym razem, kiedy ksiądz powie mszę, dokonuje się dzieło zbawienia. Jezus powiedział na krzyżu, wykonało się, zostało skończone doskonale, ale to nie przeszkadza nikomu, żeby cały czas to zbawienie kontynuować. A więc ksiądz jest takim elementem niezbędnym do tego, żeby katolicy mieli zbawienie, ponieważ on daje im sakramenty i za każdą mszą czyni obecnym zbawienie. Dlatego tak jest ważne. A więc to zaczęło we mnie pracować. Pracować. Później mijały już tygodnie. Czasami było tak, kiedy stałem za ołtarzem, to czułem fizycznie ogień w butach. Wiedziałem, że stoję po właściwej stronie. Jest wszystko dokonane. Robię coś, co jest nieboże, niebiblijne. Byłem rozdzielany w sercu, ponieważ Kościół mnie uświęcił, żebym składał ofiary, ale ja tego nie mogłem robić z czystym sumieniem. Później przyszedł październik, przyszły modlitwy na różańcu do Marii. Potem przyszedł listopad, gdzie były znowuż modlitwy za zmarłych, w czyściu, którego nie ma, w ogóle to szaleństwo. Ja byłem rozdzielany w środku. Czułem się z tym źle. I nauczyłem się wtedy jednej rzeczy. Zacząłem myśleć, co ja dalej będę robił. Jestem księdzem. Co dalej będę robił? Jeżeli wyjdę z kościoła, to co będzie ze mną? Przecież to jest jedyna rzecz, którą umiem robić. Miałem, wprawdzie nie jestem technikiem, bo techniką elektryczną, ale to już stara historia. Nie miałem włączyć do gniazdka i tak dalej, takie rzeczy, ale to za mało, żeby gdzieś pracować jako elektryk. I mówię, co ja będę robił? I wiecie, i bardzo często wielu księży to robi, bo wielu księży, wielu duchownych wie o tym. Ma od Boga objawienie, ale nie mając perspektywy, co dalej, mówią sobie tak. Mam nową świadomość, ale będę żył w tym starym układzie. No i w ten sposób będę na głosie obecny, na przykład, co szlachetniejsi. Ale już wiem, jak to naprawdę jest. A więc niczego nie zmieniają i zostają w tym, czym byli. Kiedyś taki pastor, Michał Chydzik, powiedział mi taką ciekawą rzecz, kiedy się z nim spotkałem. Mówi, słuchaj, jeżeli chcesz wyczyścić śmietnik, to musisz z niego wyskoczyć i go wysypać. A nie być w środku i wywalać go pierdolę. To tak nie działa. I to był taki właśnie moment takiego poszukiwania. I wiem jedną rzecz. Jeżeli coś do Ciebie tu Święty mówi, najgorszą rzeczą jest odwlekanie sprawy. Wiecie dlaczego? Bo to rodzi kompromis. A kompromis zawsze zabija. I wiecie, i te pierwsze emocje minęły, te zawirowania, i tak sobie myślę, a właściwie to będę żył znowu świadomością, jakoś sobie będę w tym razie. Na szczęście w tym wszystkim Duch Święty i w grudniu tego samego roku, kiedy szedłem spać, nastąpiła zmiana w moim życiu, podczas której podjąłem decyzję, aby pójść całkowicie za Bogiem, za Bożym Słowem, bez względu na wszystko, co się po prostu wydarzy. Otóż, kiedy szedłem spać, ten sam głos, ta sama myśl, ta sama wyraźna kiedyś w seminarium przyszła do mnie w sekundę. Takie pytanie, gdybyś tej nocy zmarł, gdzie się znajdziesz? I wiecie, ja poczułem się tak, jakby było na takiej dłoni prześwietlony potężnym światłem. A więc wiedziałem jedną rzecz, nic się nie da ściemnić. Nie myśl sobie, że Panu Bogu się wytłumaczysz. Wiesz Boże, gdybyś znał te wszystkie moje problemy, to wiesz, zrozumiałbyś mnie. On wszystko zna i wszystko wie. Jemu się nie wykręcimy. Ja się czułem taki właśnie prześwietlony, na wskroś. I tak sobie myślę, nie wiem. Nie wiem, gdzie bym się znalazł. Piekło? Ksiądz? Do piekła? Poświęciłem się dla Boga. Zostawiłem całe życie i do piekła jeszcze pójść? Do nieba? Miało się swoje za skórą. To też nie. No i wiecie co? Jest to miejsce na to takie bezpieczne zwiedzenie. Trzecie miejsce. Czyściec. Tam się posiedzimy trochę. Miną lata, nie wiadomo, nikt nie wie, jak długo to w ogóle trwa, to oczyszczanie, ale skutek jest taki, że pewnego dnia wejdziesz w bramy nieba, oczyszczony i tak dalej. Pomyśl sobie czysty. I wtedy po raz drugi tam byś przyszła, gdybyś tej nocy zmarł i jesteś zgubiony. Wiecie, z Panem Bogiem nie ma żartów. On jest dobry, miłosierny, kochający, ale też jest sprawiedliwy. Też jest sprawiedliwy Bogiem. I jeżeli Bóg daje objawienie w swoim słowie, to po coś to czyni. A więc i to był moment taki, który mnie wstrząsnął. Wiecie, są dwa rodzaje dzieci. I teraz już wiem, bo mam swoje, to mogę się wypowiadać. Jak byłem księdzem, to byłem specjalistą w sprawach wychowania dzieci i relacji małżeńskich. Już nie jestem, od 24 lat przeszło mi, ciągle się uczę. Ale wiem jedną rzecz, że są dwa rodzaje dzieci. Są dzieci, które cię słuchają na słowo i są dzieci, które potrzebują takiego wstrząśnięcia. Za mnie przyłożysz tapsa, który nie promuje bicia dzieci, absolutnie. Mówię o karceniu, o wychowaniu. Lekkiego tapsa w tyłek, no to nie ruszy się. Ja byłem z tych drugich. Wielokrotnie tu się do mnie mówił, nie byłem tego świadomy, pokazał pewne rzeczy, ale ignorowałem to. Dopiero wstrząśnięcie, ej, słyszę, jak pójdziesz do piekła, ocknęło mnie. I wtedy zaczęło się 3 dni. Miałem takie 3 dni ciężkie. Dobry dzień. Oddałem serce Jezusowi, wyznałem swoje grzechy, utwierdziłem się w swojej decyzji i po prostu wiedziałem już, że dla mnie w tym kościele po prostu miejsca nie ma. Tym bardziej, że pośród tym ma dużo na sumieniu i nie chcę być czymś takim. I teraz mówię sytuacja, gdzie mówię Bogu, że dawno temu skończyłem z katolicyzmem, z tym systemem, bo teraz trzeba rozdzielić jeszcze katolików żyjących w systemie katolickim. Ja mówię o systemie, nie mówię o ludziach. A więc zostałem z tego wyrwany. I to były takie 3 dni przełomowe. I wiedziałem już później, że muszę odejść. Zacząłem o tym myśleć. I wyobraźcie sobie, że jakieś chyba 2 tygodnie później, czy 3, nie wiem skąd, liderzy tej nowej odnowy dowiedzieli się, ale nie mogę powiedzieć, skąd to dzisiaj. I mówię, wiesz, gdybyś myślał o odejściu, to nie rób tego. No i to wchodziło takie trochę zamieszanie do mojego serca. Mnie to jak Bóg mnie wyraźnie prowadzi w jedną stronę i nagle kogoś przysłał mi, żeby nie robić tego. I znowu zacząłem się modlić. Czytałem fragment z Biblii i trafił się taki, otworzyłem takie miejsce. Wierzę, że to było z Ducha Świętego, z Księgi Izajasza, gdzie jest napisane, oto biorę cię za rękę, abyś nie chodził drogami tego ludu. I to była taka kropka nad i, która sprawiła, że później poszedłem do swojego proboszcza, powiedziałem mu o swojej decyzji i znów te duże oczy takie były zdziwione, księże. No i to był błąd. Gdybym dzisiaj mógł coś zrobić inaczej, zrobiłbym to troszeczkę inaczej, dlatego, że ja mu to powiedziałem w piątek, w sobotę już miałem co najmniej wszystkich czynności i miałem mieć spotkanie z biskupem w poniedziałek. Natomiast gdybym mógł czas cofnąć, to bym dopiero to powiedział w niedzielę na mszy. powiedziałbym swoje świadectwo. Największy błąd do tej pory w moim życiu, dlatego że chciałem zrobić to w cichości, żeby było ok, żeby nie robić zamieszania, fermentu. Takie miałem naiwne oczekiwania, ale niestety potraktowano mnie strasznie. A więc jak spotkacie gdzieś suszek alkoholik, tak, to tak mi nazywano, dzieciorób, złodziej, wszystko, cały syf, jaki tylko można było, zostaną mi wylany, bez możliwości obrony. Ale cóż, jakie ma to znaczenie, kiedy się idzie za Bogiem? Trzeba, po raz pierwszy, to był, tak sobie uświadomił taką rzecz, Jezus powiedział, że szczęśliwi jesteście, czy błogosławieni jesteście, kiedy z powodu mnie mówią wszystko złe na was. Tak sobie myślałem, jak byłem księdzem, nikt na mnie nie wsiączył. Chwalili mnie, że jestem dobrym księdzem, że taki i po kolędzie nie wszystkie kasy biorę, nie tym, że stawiam, takim biedniejszym, chwalili mnie. A teraz, kiedy idę za Panem Jezusem, nagle okazuje się, że jestem diabłem, szatanem. No bo takie też były, wilkiem, a jeszcze nie. I trafiłem później do Janowic po tym swoim wyjściu. Wcześniej jeszcze pojechałem do biskupa, z biskupem była taka rozmowa trochę dziwna, niekontaktowa, po prostu biskup kazał mi siąść, powiedzieć, no, co się stało, zaczął mu kwestią historię. On miał 3 punkty, patrzył w biurko, w stóp i w okno. I tak przez 40 minut mojej nawilki, on cały czas tylko te 3 punkty zaliczał. Na końcu w ogóle z psychologiem z wykształcenia, na końcu prawie zwłaszcza mówił, ty masz chyba schizofrenię. O, super. Mówię, zdrowy jestem, nie będę się leczył. Nie będę udowadniał, że jestem zdrowy. Mój kolega po moim wyjściu z kościoła też taką ścieżkę przeszedł i niestety na innych poszedł do lekarza. No i teraz mam argument, że się leczył psychiatrycznie na jednej wizycie. A więc trzeba uważać, co się robi w tym systemie. Powiedziałem, że nie dziękuję. Mówię, a to, co piszemy do Rzymu, zmienię z celibatu? Nie, mówię, Biblia mówi, jeżeli Chrystus nas wysłodził, jestem wolny, nie poczuję jeszcze pieczątki człowieka. I skończyłem w ten sposób pobyt w kościele katolickim. Wracałem po prostu, jak wiecie, człowiek wolny, bez żadnego na skrzydłach właściwie wtedy do Janowic. A to dlatego, że ten pastor z Kamiennej Góry pomógł mi znaleźć takie miejsce, bo byłem bezdomny przez jakiś czas, no bo wiadomo, straciłem pracę i mieszkanie i na ulicę musiałem się znaleźć, ale na szczęście pastor mi pomógł, załatwił mi taki pobyt w Janowicach, w kościele i ten kościół prowadzi ośrodek osób uzależnionych od alkoholu. No i wiadomo, no kto przyjeżdża do ośrodka? Tylko mają problem, dlatego na wsi było, że ksiądz pijak jeszcze przyjechał, oprócz tego, że wilki i tak dalej. Wprawdzie nikt nie powiedział, że byłem wcześniej w krucjacie niepokalanej, która ma złoczyźwości. Nikt mnie nigdy nie wziął pijanego, bo taki nie byłem, ale na wsi taka sytuacja była. I zaczęło się właśnie życie w Janowicach. I w ten sposób Bóg wyrwał mnie z tego. Oczywiście w domu też były napięcia, były problemy bardzo mocne. Rodzice po prostu odcięli się ode mnie, powiedzieli, że nie chcą mnie znać. No, jednak to był jakiś taki powód do dumy, że ma się księdza w rodzinie. No właściwie od kiedy trafiłem do seminarium, to moi rodzice nagle przeżyli przebudzenie. Zaczęli do kościoła chodzić. Mówi, no jak? Z tym seminarium w domu siedzimy? Jak zaczęli chodzić, tak już nie przeszło później. Także była to taka trudna sytuacja. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że wcześniej, będąc w obnowie, pragnąłem doświadczać takich duchowych doznań, nie przeżywałem ich. Natomiast kiedy podjąłem decyzję, że pójdę za Bożym Słowem, te rzeczy zaczęły się dziać w moim życiu. W kwietniu 1995 roku przyjąłem chrzest wodny w Legnicy i pamiętam, że ten chrzest wspominam do dzisiaj jako niezwykłe duchowe doświadczenie, z którym nie mogę porównać żadnego innego wcześniejszego, a byłem wielokrotnie i na różne sposoby święcony. Zanim się ludzie księdzą, to się znajdują kimś, potem masz sutannę, potem jesteś jakąś akolitą, potem diakonem, dopiero potem księdzem. A więc miałem kilka różnych sposobów, żadnego tak nie przeżyłem, łącznie ze święceniami. Kiedyś wpadło miłe zdjęcie po święceniach do rąk. Myślę, jejku, taki zdjęcie taki trochę załamany na tej ławce. Czyżby jakieś już proroctwów na przyszłość. Jakkolwiek, było to niezwykłe duchowe doświadczenie. 3 dni przed chrztem wodnym przeżyłem przez Ducha Świętym. Przeżyłem ten chrzest bardzo tak naprawdę niezwykle, dlatego że będąc w Odnowie, ja czytałem różne książki, w tym też protestanckie książki na temat chrztu Duchem Świętym i powiem wam, zraziłem się do tego, dlatego że wpadło mi takie świadectwo osoby, która opisywała swój chrzest i mówi tak, i otoczyli mnie tam bracia, zaczęli modlić się o mnie i nagle takie światło spadło na mnie, przewróciłem się na podłogę, zacząłem się tarzać. Ja sobie myślę, co to jest? Jak ja w sultanie się wytarzał po podłodze? Ksiądz, jak to się wyglądało? I to mnie bardzo sprowokowało na takie rzeczy. I dlatego też nie miałem, a po drugie nie miałem postawy, nie byłem nowonarodzony. Fundamentem do chrztu jest nowonarodzenie. Poprzez zmianę Pana Jezusa. I przyszedłem ten chrzest. A ten chrzest Duch Święty dał mi zupełnie w inny sposób. Zupełnie łagodny. Kiedy modliłem się, nagle stwierdziłem, że mój język jest poza kontrolą. Że coś mi się buzi przewraca, nie wiem co. Mówię, a ten mój język. Jak jeszcze wam mówię. Przyszło takie niesamowite doświadczenie. Później po tym chrzcie było też takie nabożeństwo, gdzie przeżyłem coś, co zawsze tęskniłem, do czego tęsknię, to jest moim pragnieniem, takiej bliskiej Bożej obecności. I to właśnie często brakuje ludziom religijnym, takiego osobistego doświadczenia Boga. To taki, wiecie, prosty przykład. Gdybyśmy poszli do cukierni teraz, gdzie są lody, tam jest 15 smaków kolorowych różnych. Ja czuję, spróbuj tego loda, ale przez szybę. I gdybyś tą szybę lizał nad niebieskim, nad żółtym, nad czerwonym, wiesz, ciągle byś czuł smak szyby. Więc to jest, tylko kolory inne. Ale gdybym ci próbił tego loda i dał poprowadzić każdego z koloru, to bym, wiem o co chodzi. Co to znaczy? Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Czy autor pisząc to miał na myśli opłatek, ten komunikat? Na pewno nie. On miał na myśli osobiste doświadczenie Bożej obecności. I wtedy na tym nabożeństwie właśnie był taki pastor z Głogowa, modlił się później na końcu swojego kazania. Kazanie było w Zacheuszu, poranionym, dalej pamiętam do dzisiaj, ponad ćwierć wieku temu poranionym Zacheuszu. I gdzieś Bóg mnie dotknął, żeby wyjść do modlitwy i wtedy właśnie nastąpiło to doznanie. Wypełniła mnie Boża obecność, cały drżałem, ale jak otworzyłem oczy, nic mnie nie drżało. To było wewnętrzne drżenie bez zewnętrznych objawów. Nie wiem, jak to jest to możliwe, ale jest, bo przeżyłem. I tak właśnie to przewróciłem się pomocą Bożą, ale była ławka, to sobie usiadłem. Siedziałem na niej i czułem, jak fizycznie jakby mnie ktoś zanurzał w wodzie. Od stóp coraz wyżej. Tak jakby to się napełnił. To samo głowę. To było niezwykłe uczucie. Później kolejny obraz jest taki, że czułem się jak małe dziecko, które ktoś bierze na ręce. Ojciec i tak trzyma. Znacie takie gesty, jak się dzieci bierze na ręce, nie? Jak się z nimi bawisz. Tak, i takie słowo z Biblii. Chociażby ojciec twój i matka twoja o tobie zapomnieli, ja o tobie nie zapomnę. I to było coś, co mnie po prostu rozwaliło. Zacząłem płakać. Płakałem chyba z 20-30 minut bez przerwy. Właściwie lało się ze mnie. Najgorsze było to w tym wszystkim, że nie mogłem tego powstrzymać płaczu. Pastor, który głosił Ewangelię, ten mój też pastor z Janowic, patrzył nagle, że mnie wszystko leje się tutaj z oczu, zaczął się śmiać. Ja mówię, czemu się śmieję, to co czasu lejcie ze mnie. Ale był to czas takiego niezwykłego oczyszczenia. Trwało to dosyć długo, takie duchowe doznanie, ale potem ja byłem zupełnie już inny, w sercu. Wiecie, ja nie mam zranień, chociaż czasami mówią mnie, że poraniony ksiądz przyjechał się pożalić. W życiu. Kiedy Bóg mnie uzdrowił, ja jestem uzdrowiony, ja się nie żalę nikomu. Zaprosiliśmy ze siebie, to mówię to, co przeżyłem, a więc zostałem odnowiony w sercu. I to była kolejna noc w moim życiu przez Pana, kiedy chciałem powiedzieć świadectwo w niedzielę na nabożeństwie, nie wiedziałem jak. Ale mam zdjęcie z tego świadectwa. Wiecie co? Ja tam cały jaśnieję na tym zdjęciu. A to były stare czasy, to nie były takie teraz telefony, że można podrasować sobie, tylko one są bliższe. I moje jejku, to po prostu było widać. Napełnienie Bożą obecnością. I to mi pokazało kilka rzeczy. Pokazało mi to, że Bóg jest moim ojcem, że mimo tego, że mój Kościół rzucił na mnie ekskomunikę i różne klątwy, to naprawdę nie działa, dlatego że jestem w jego rękach, że trzymam się jego słowa. I tak zaczęła się moja droga za Bogiem. W Janowicach byłem tam takim jakby duszpasterzem dla osób uzależnionych przez właściwie 6 lat tam mieszkaliśmy. W Janowicach też miał finał mojej znajomości z moją żoną, którą znałem jeszcze wcześniej z Ognowy, potem ona poszła do sporu. Kiedy potem z kolei ja już byłem gotowy, mieliśmy tak dosyć blisko relacje, zaryzykowałem, oświadczyłem się i zostałem przyjęty, czego się bardzo cieszę. I uważam, że druga decyzja wyjścia za ożenienia się właśnie z Anią, to była najlepsza decyzja w moim życiu. I mówię tutaj co roku, ale nie tylko raz w roku, mówię tutaj bardzo często. Tak przy okazji mężowie, kiedy ostatni raz powiedzieć swojej żonie, cieszę się, że jesteś moją żoną. Powiedz to, mówię ci, naprawdę to jest dobra rzecz. Ja jej to mówię bardzo często, jak czasami aż do znudzenia. Bardzo często. To buduje między nami więź i miłość. Jesteśmy 24 lata po ślubie, za rok będzie, mam nadzieję, srebrne wesele. I mimo tego, że mój stary kościół rzucił za mną różne klątwy i przykleństwa, dzięki Bogu jakoś to nie działa, wiem nawet dlaczego. Wiecie dlaczego? Bo nad nami jest krew Jezusa. Ona łamie wszelkie przykleństwo. Jest tak? A więc moi kochani, więcej informacji, bo tutaj mam już... tu widzicie. Obiecałem pastorowi, że nie będę długo mówił. Zato nadrobimy to wszystko od godziny 13 na wykładach, na które was serdecznie zapraszam. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną. Te wykłady nie są skierowane przeciwko nikomu. Są to wykłady, których celem jest porównanie nauki Biblii z nauką katechizmu. A więc ja nie mówię, co który ksiądz na jakiej parafii, a co biskup, mnie to nie interesuje. Porównujmy dwa źródła. Źródła, na których budowana jest wiara. Biblia jako źródło naszej wiary i katechizm jako źródło wiary katolickiej. Porównam sobie tylko te dwie rzeczy i zapraszam was do udziału. To naprawdę będzie dosyć ciekawa rzecz. Obiecuję, będzie więcej slajdów, bo tutaj się przycięłem tym jednym. Mam więcej przygotowanych. Także zostańcie z nami. Cieszę się w ogóle, że jesteście dzisiaj, że chcieliście wysłuchać. I taka jeszcze jedna rzecz. Na sam koniec chcę 5 minut. Kiedyś mnie pytali takie coś. Całkiem niedawno. Darek, czy tobie nie brakuje mszy świętej? Ja powiedziałem, wiesz co? Nigdy przez 25 lat nawet o tym nie pomyślałem. Po prostu jestem pewny. Ofiara mszy świętej została złożona raz na zawsze na krzyżu i na zawsze jest skuteczna i dla każdego wystarczająca. I ja w to uwierzyłem. A ponieważ wiem w sercu, że jestem powołany, by głosić słowo, nie zamieniłem kapłaństwa na normalne życie, ale zamieniłem kapłaństwo na bycie pastorem. A więc kimś, kto chce pomagać innym, prowadzić innych, ale nie jest pośrednikiem. Jest jedynie Pan Jezus. Amen. Niech Was Pan błogosławi.